W czasie uwielbienia przyszło do mnie słowo objawienia. Zobaczyłam dziób statku, który pruł wodę tak dość szybko, jakby wydawało mi się, że on zaczyna przyspieszać. I ten dziób rwał te fale i szedł do przodu. I przyszło też takie wyjaśnienie tego po jakimś czasie, że słowa, które dzisiaj będziemy słuchać, one będą w ten sposób działały. Każdy, kto przyjmie te słowa, nie moje słowa. Nie to, że ja jestem taka wielka. Ja jestem mała tak naprawdę. Gdzieś w swoich oczach, w swoim obrazie siebie. Ale wielki jest ten, który używa malutkich. I miałam też zacząć zupełnie inaczej to kazanie, ale zaczynam tak, dlatego że tak mam głębokie przekonanie w sercu, że Duch Święty pragnie te słowa na początek skierować. Jezus chce do nas mówić z 10 rozdziału Ewangelii Jana. I tam jest napisane, jest taki nadtytuł, który nie jest natchniony, ale dobrze streszcza ten kawałek, o dobrym pasterzu. 10 rozdział Ewangelii Jana. Czytam od 7 wersetu. Wtedy Jezus znowu powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy. Lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie i wyjdzie i pasmisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie, owce, żeby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz, życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza. Ponieważ jest najemnikiem, nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna, i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. Tytuł dzisiejszego mojego kazania, które przygotowałam, to Ocean Błogosławieństw. I chciałam zacząć od tego, że Jezus musiał umrzeć. Jezus musiał umrzeć, abyśmy my mogli doświadczyć tego oceanu błogosławieństw. Ja dzisiaj tylko pewne prawdy, skupię się na kilku z nich, ale tak jak sam tytuł dzisiejszego kazania wskazuje, to jest ocean błogosławieństw dla ciebie i dla mnie, i dla każdego człowieka, który żyje tu pod słońcem na ziemi. A kiedy Jezus Chrystus u końca swojej służby miał doświadczyć śmierci, jest napisane, że stawiono go przed namiestnikiem. On już wcześniej pouczał swoich uczniów o tym, że on jest dobrym pasterzem i że on życie swoje kładzie za owce. Ale był taki moment w służbie Jezusa, kiedy stanął przed namiestnikiem. I jakaż ironia, jakiś brak rozpoznania, jakież skupisko świata ciemności wokół postaci Jezusa Chrystusa. Dlatego, że ten, który będąc u Ojca miał pełnię chwały zanim jeszcze powstał świat, zanim powstał człowiek, ten, który tylko na jedno skinienie Jego mogły się zastępy Jego sług pojawić i walczyłyby z ludźmi, którzy Go oskarżają, którzy zaplanowali już wcześniej, że zgładzą go z powierzchni ziemi, choć sam powiedział, że moje królestwo nie jest z tego świata, dlatego nie uczynił tego, nie przywołał swoich sług. Ten, dla którego, jak mówi list do Kolosan, że wszystko, co w niebie i na ziemi zostało stworzone przez niego i dla niego, nadziemskie władze, panowania, rzeczy widzialne i niewidzialne, zwierzchności i moce, wszystko dla niego zostało stworzone. Ten, który był obrazem Boga niewidzialnego, pierworodny wszelkiego stworzenia, on stanął przed człowiekiem, przed namiestnikiem, który trzymał władzą ziemską wydawać się mogło życie Jezusa Chrystusa w ręku. On stanął dlatego, że powiedział: ja swoje życie kładę za owce. Nikt mi tego nie nakazuje, ja to czynię dlatego, że ja kocham. To jest pierwsze błogosławieństwo, które mamy ze śmierci Jezusa, z tego, że On umarł za nas. Miłość. Miłość, która jest potrzebna każdemu człowiekowi do tego, żeby dobrze funkcjonował, żeby żył. Czy to miłość matczyna, czy to miłość siostrzana, braterska, czy to miłość mężczyzny i kobiety, czy to miłość do zwierząt. Różnego rodzaju są te miłości, ale Jezus Chrystus, i tak napisał o Nim apostoł Jan, powiedział, że tą miłość poznamy po tym, że On za nas oddał życie swoje. 1 Jana 3,16. Pierwszy list Jana. Pan Jezus sam, nauczając o miłości, mówił o tym, że większej miłości nie ma nikt, jak ten, kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Więc nazwał nas przyjaciółmi. Ta miłość wyraziła się poprzez Jego śmierć. On nazwał nas przyjaciółmi. Więcej, dla tych, którzy są w Chrystusie, którzy narodzili się na nowo, w liście do Rzymian 5,5 jest powiedziane, że nadzieja, którą nosimy, ona nie zawodzi, bo miłość Boga jest rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Miłość Boża jest rozlana. Ci, którzy są w Chrystusie, mają objawienie tej miłości. Śmierci, która się dokonała na krzyżu Golgoty. Tej miłości, którą On dał, złożył. Nie wiem, czy kiedyś zastanawialiście się nad wersetem z pierwszej Mojżeszowej, kiedy Bóg stwarzał człowieka. Myślę, że każdy, kto był kiedyś może w jakimś miejscu, w jakimś warsztacie, gdzie garncarz lepi, albo może ktoś z was oglądał pracę rzeźbiarza. Ja kiedyś jako dziecko widziałam, jak są lepione naczynia gliniane. I widziałam, z jaką delikatnością i dokładnością te naczynia w dość powolny sposób są tworzone. I tak myślałam kiedyś, w jak wrażliwie, delikatny sposób Bóg musiał z prochu ziemi tworzyć człowieka, mówiąc, że na mój obraz i na moje podobieństwo go stwarzam. I ta miłość Boża, ona doprowadziła Jezusa na krzyż. On wiedział, że musi wypełnić przede wszystkim proroctwa, które o Nim były, ale nade wszystko wypełnić plan Ojca. Wypełnić plan Ojca. Plan zbawienia. Plan objawienia miłości. Jezus Chrystus, obraz niewidzialnego Boga. Obraz miłości. Kolejnym błogosławieństwem, które możemy doświadczać w naszym życiu, oprócz tego już, że miłość Boga, ona jest przelana w naszych sercach, ona się przelewa, myślę, ja tak to widzę, że dzięki temu, co my robimy w Kościele, tego, co robimy na zewnątrz Kościoła dla innych ludzi, dla niewierzących, że ta miłość Chrystusa, ona jak znaczeń, ona się może przelewać. Tu, gdzie jest trochę mniej, ktoś może doleje. Tu, gdzie jest trochę więcej, uleje temu, który może w czymś jest słabszy, któremu brakuje. W najróżniejszych darach poruszamy się w Kościele. I wierzę, że ta miłość Jezusa, ona przelewa się, aby każdy mógł być zaspokojony. Ta miłość, którą mamy w swoim wnętrzu. Miłość Ducha, rozlana przez Ducha Świętego. Kolejna rzecz to wolność od demonicznego wpływu świata ciemności. Każdy z nas, żyjąc bez Boga, żyjąc z daleka od łaski, z daleka od tej miłości, którą już poznaliśmy, ale kiedyś dalece od tego, żył pod wpływem w świecie ciemności, pod wpływem demonicznym. I to, co Darek wcześniej mówił o wojnach, o waśniach, o politycznych różnych walkach, o tym wszystkim, co się dzieje, wszystko to, co jest złe, to ten świat ciemności, pełen niepokoju, pełen morderstwa, pełen gwałtu, grabieży. Taki jest szatan, diabeł. Tak Jezus powiedział o nim, że złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, by zażynać, wytracać. Taki jest świat ciemności. Ale my w cudownie, wspaniały, nadnaturalny sposób, tak się upodobało Bogu, zostaliśmy wyjęci z tego świata ciemności i przeniesieni do świata światłości. W liście do Efezjan 5:8-10 jest napisane: byliście kiedyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co miło jest Panu. Kiedyś my żyliśmy w chaosie, w ciemności, w różnego rodzaju złych uczynkach. List Galacjan mówi o uczynkach ciała. Znamy je. Wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo. I z tego wszystkiego zostaliśmy uwolnieni, wyprowadzeni, wyrwani. I to wszystko ze względu na miłość, którą objawił Jezus Chrystus dla nas. Pamiętacie, w maju mieliśmy gości tutaj w zborze i po tym weekendzie, takim dość intensywnym, myślę, dla wszystkich nas, ale dla mnie również, kiedy tłumaczyłam i też usługiwałam później w domu, wyjechaliśmy z mężem do rodziny, do Częstochowy. Miałam takie bardzo dziwne przeżycie, które zastanowiłam się nad nim i coś do mnie dotarło. Wtedy chcę wam je teraz tutaj w tym kontekście przekazać, bo zatrzymaliśmy się w trakcie drogi do Częstochowy na jednej ze stacji benzynowych, do toalety, chciałam po prostu skorzystać. I kiedy stałam, była krótka kolejka, kobiety były trzy w toalecie, toaleta damska. I weszła nagle jedna pani, która od razu poczułam taki duchowy niepokój. Znaczy, nie to, że strach, że się bałam, tylko że od razu wiedziałam, że ona zajmuje się czarami. Nie wiem, to po prostu przychodzi nagle czasami w duchu. I kiedy zamknęłam się w kabinie, to pierwszy odruch był modlić się. Modlić się i modliłam się w językach. I nigdy nie robię tego. Znaczy, już jak takie są sytuacje konfrontacyjne, to tak staram się szeptem, czy tak na półgłośno modlić się w językach. Zaczęłam się to robić. I trwało to może ze 2 minuty. No nie wiem, ile może trwać wizyta w toalecie. Taka krótka. I ta kobieta zaczęła wymiotować. I ja bym nie zwróciła na to uwagi, no bo różni ludzie wchodzą do łazienki i mają jakby różny cel, ale ona w pewnym momencie przestała i mówi: o co chodzi? Co jest grane? I zastanowiłam się nad tym dlatego, że my jesteśmy osobami duchowymi. A te dwa światy, ciemność ze światłością, one się ścierają. I ta ciemność, ona musi ustąpić, dlatego że kiedy Bóg tworzył te z ciemności wszystko to, co powstało, powiedział: niech przyjdzie światłość. I w ciemności zaświeciło światło. Jezus o sobie mówi: ja jestem światłością tego świata. Ja jestem światłością tego świata. A przecież On mieszka w moim sercu. Kiedy ja się komunikuję z moim Panem w Duchu Świętym, przez dar mówienia nowymi językami, to ta ciemność musi ustępować. Bardzo często się zdarza tak, że nie jest to moje doświadczenie. Wiem to z różnych, od ludzi, którzy zajmują się uwolnieniem jakby na co dzień, że tak się wyrażę. Wiem, że ludzie, którzy są uwalniani, bardzo często wymiotują. I myślę, że ta kobieta była wtedy uwalniana. Tylko ja się nie zorientowałam do końca, żeby jej przekazać jeszcze słowa życia, słowo wyzwolenia. Ale zaczęło się to dziać. Dlatego, że świat ciemności wie, kim ja jestem i wie, kim ty jesteś. Bo my mamy Chrystusa. My jesteśmy światłością. Jezus powiedział: nie da się, żeby ten kaganek, kiedyś te światła były tak dziwnie, w takiej lampce, tak, podsycane oliwą, nie da się, żeby to gdzieś schować pod stół, nie wiadomo gdzie to ma być wyniesione. Dlatego my jesteśmy światłością, bo to my mamy Chrystusa, bo to Jego miłość jest rozlana w naszych sercach i my jej zasmakowaliśmy. Dlatego też możemy być wolni. Możemy być wolni od demonicznego wpływu świata ciemności. Możemy być wolni w Jezusie Chrystusie. Możemy być wolni od wszystkich bezużytecznych uczynków ciała, które apostoł Paweł wymienił w liście do Galacjan. I co cudowne, to jest mój trzeci punkt, uzyskujemy przebaczenie przez łaskę. Znamy dobrze ten fragment z Efezjan 2:8. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boże, to dar. To łaska Boża sprawiła, że przyjęliśmy pouczenie Ducha Świętego o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Przyjęliśmy tą prawdę, że jesteśmy grzesznikami i z łaski Boga wyznaliśmy je i pojednaliśmy się z Nim. Dzięki śmierci Jezusa na krzyżu stało się to w twoim i w moim życiu. Apostoł Paweł mówi, i was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Oskarżyciel został strącony. Nie ma. Nie ma. Ta osoba jest czysta przez krew Jezusa, przez krew baranka. List obciążający, który obciążył pierwszych ludzi, został wymazany dzięki temu, że Jezus umarł w twoje i w moje miejsce, na krzyżu, na Golgocie. Jego święta krew nas oczyściła. Od bałwochwalstwa, od czarów, rozpusty, wrogości, sporów, zazdrości, gniewania się, knowania, waśni, obżarstwa, pijaństwa i czego tylko nasza dusza kiedyś zapragnęła. Ale my w posłuszeństwie Bogu oddaliśmy to wszystko. Oddaliśmy na krzyż, tam gdzie Jezus umarł, w nasze miejsce. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza, Duch Pański nade mną, że to namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. Po to mnie Duch Boży namaścił. Po to tu jestem. Jestem dziś tutaj po to. Jestem tu po to, aby jeńcy mogli usłyszeć, że są wolni. Żeby ślepi mogli przejrzeć. Aby uciśnieni byli wypuszczeni na wolność. Taka jest Ewangelia. Cudowna i wspaniała. Jeden z mesjanistycznych Żydów, znawca Nowego Testamentu, Michael Brandon powiedział tak, że w Starym Testamencie uzdrowienie, bo to jest kolejne błogosławieństwo dla nas, uzdrowienie, że my możemy mieć uzdrowienie od Jezusa Chrystusa, że to uzdrowienie w Starym Testamencie płynęło strumieniem. Bóg przychodził, poruszał się, uzdrawiał. Często było to na słowo prorocze. Natomiast w Nowym Testamencie, dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, uzdrowienie widoczne jest tak, jakby wylała rzeka. Wylała rzeka. Ezechiel prorokował o rzece, która, do której wchodził, wszedł po kostki, później wszedł po kolana, a potem wchodził głębiej i ta rzeka rozlewała się i tam, gdzie ona była, tam wszystko było uzdrawiane wokół. 47 rozdział Ezechiela. I mówił, że jak wszedł głębiej, to już był tak rwący potok, że już nie można było stać i mieć gruntu. I ta rzeka wylewa dzisiaj. Ta rzeka wylewa się dzisiaj. Wylewa się z łaski Jezusa Chrystusa ku uzdrowieniu. Pan Jezus, będąc tutaj na ziemi i prowadząc swoją służbę, uzdrawiał ludzi na dowód tego, że zbliżyło się Królestwo Boże. Spełniał wolę Ojca, bo powiedział, że wszystko, cokolwiek ja czynię, widziałem u Ojca, a więc widział troskę Ojca o człowieka i o to, aby człowiek mógł być zdrowy, żeby był uzdrowiony. I gdziekolwiek czytamy, gdzie Jezus poszedł, ludzi znosili do Niego, czasem dachem, czasem musiał wsiąść do łodzi, bo było takie mnóstwo ludu, nie miał już jak, napierali na niego i uzdrawiał. i uzdrawiał, i uzdrawiał, bo widział to, co czyni Ojciec. Kiedyś w pracy, pod koniec roku szkolnego, jedną z moich koleżanek strasznie bolała głowa. Bardzo ją bolała, ale było to wynikiem również dolegliwości kobiecych, które przedłużały się już miesiąc. To, co powinno trwać tydzień, u niej trwało miesiąc. I ona się zaczynała już poważnie tym martwić i powiedziała mi to i ja wtedy powiedziałam do niej takie słowa, Duch Święty mi dał, mówię, wiesz, była w Nowym Testamencie taka kobieta, która była od 18 lat chora na krwotok. Wiesz, co ona zrobiła? Ona po prostu podeszła do Jezusa, pomyślała w swoim sercu, że jak tylko Go dotknę, to będę zdrowa. I kiedy ta koleżanka moja usłyszała to, mówi, wiesz co, bardzo Ci dziękuję, że mi to powiedziałaś. Bardzo Ci dziękuję. Te słowa są dla mnie ważne. Jezus chce uzdrawiać. On nie robi żadnych segregacji. Tych uzdrawiam, tych nie uzdrawiam. Ci mają za takie choroby tylko dlatego, że oni muszą cierpieć, bo taka jest moja wola. Nie. Nie, po prostu dotykają nas choroby, bo jesteśmy na tym ziemskim padole, ale Jezus Chrystus uzdrawiał, uwalniał, powiedział, oskarżali Go o to, że to On ma jakieś kontrakty ze światem ciemności. On powiedział, nie, przybliżyło się do Was Królestwo Boże. Ja palcem Bożym, jeśli ja wyganiam palcem Bożym demony, to przybliżyło się Królestwo Boże. Tak i amen. I Królestwo Boże jest pośród nas. Jest niedostrzegalne, niewidzialne, ale jest pośród nas. W Dziejach Apostolskich również widzimy różnych ludzi, którzy dokonywali uzdrowień. Filip uzdrowił wielu w Samarii, Ananiasz uzdrowił oczy Pawła, Piotr uzdrowił chromego człowieka przed świątynią, wskrzesił również Dorkas w Joppie. I wierzę głęboko w to, że Duch Święty chce obdarowywać Kościół w dar uzdrawiania. Że Duch Święty chce dziś również obdarowywać nas w dar uzdrawiania. O to, żebyśmy mogli iść i uzdrawiać ludzi. Po prostu w imieniu Jezusa, zwiastując Ewangelię, zwiastując poselstwo miłości, poselstwo śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa na krzyżu. Dzięki śmierci, która dokonała się na Golgocie, również zaświadczyliśmy zanurzenia, czy niektórzy mówią chrztu, czy napełnienia w Duchu Świętym. Poprzez Ducha Świętego, dzięki Niemu, dzięki temu, że jesteśmy w Nim, możemy być używani w taki nadnaturalny sposób, dlatego że tylko Duch Święty, tylko On może wyposażyć nas ku temu, żebyśmy budowali w ten nadnaturalny sposób Kościół. Bo Kościół jest budowlą nadnaturalną, przyznacie. To nie budowla rękami ludzkimi zbudowana. Więc praca w niej, czy pośród niej, musi również być w sposób nadnaturalny. A to do tego uzdolnić może tylko Duch Święty. Ja tak próbowałam sobie wyobrazić, ale to tylko moja wyobraźnia, w jaki sposób mogła odbywać się rozmowa między Trójcą Świętą, kiedy najpierw Trójca Święta w zgodzie stworzyła człowieka, cały świat, wszystko było piękne, cudowne. Był raj, były zwierzęta, rośliny. Później niestety człowiek zawiódł przez nieposłuszeństwo Bogu i kiedy ojciec z synem mógł rozmawiać, wiesz, musisz pójść, musisz zejść na ziemię. Tą chwałę, którą masz u mnie, będziesz ją miał cały czas, ale musisz się uniżyć i zejść na ziemię, bo oni muszą wiedzieć, że ja nadal ich kocham, że ja nadal chcę, żeby oni byli blisko mnie. Chcę, żeby nadal przechadzali się w moim dziennym powiewie, żeby słuchali mojego głosu, żeby wciąż między nami była ta silna więź, do której ich stworzyłem. I Pan Jezus być może odpowiedział Na pewno odpowiedział tak, zrobię to, ale być może powiedział, no dobrze, ale co będzie, gdy ja z powrotem wrócę do ciebie? Wykonam swoje dzieło na ziemi i co będzie dalej? I być może wtedy odezwał się Duch Święty i powiedział, to ja tam pójdę. To ja będę z nimi. Ja tam będę. Ty będziesz w niebie, będziesz już w tej samej chwale, ale ja pozostanę z nimi. Ja ich będę wyposażał na każdy dzień. Ja będę ich prowadził. Ja będę przypominał im wszystko to, co im przekażesz w przeciągu swojego czasu bytowania na ziemi. Po to, żeby byli ci posłuszni, żeby wrócili do tej więzi, żeby wrócili do prawdy, żeby wrócili do tej miłości, którą ukochałeś. To tylko moja wyobraźnia, ale Duch Święty jest z nami, to jest prawdą. On się porusza w Kościele. Dzięki temu, że Jezus Chrystus umarł, jesteśmy wyzwoleni od potępienia i otrzymaliśmy życie wieczne. Dzieje apostolskie 8:1-2, kończąc już jest napisane, przeto nie ma teraz żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Jeśli wyznajemy swoje grzechy, jak naucza apostoł Jan, to Bóg jest wierny, On nam je odpuszcza i my jesteśmy wolni. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to z Boga robimy kłamcę. Prawdy w nas nie ma. Ale jeśli je wyznajemy, Biblia mówi, nie ma żadnego potępienia dla nas. My żyjemy w światłości. My jesteśmy dziećmi światłości. My jesteśmy w Królestwie Bożym. I my też musimy przynosić owoce światłości, tak? Jak jest napisane, że owocem zaś światłości jest, kto pamięta? Sprawiedliwość, dobroć, sprawiedliwość i prawda. Tak jest napisane w liście do Efezjan. Królestwo Boże nie zasadza się na słowie, lecz na mocy i musimy o tym pamiętać. Na słowie się nie zasadza. Można dużo deklarować, dużo mówić. Ja mogę dużo mówić, ale jeśli w moim życiu nie ma mocy oczyszczenia Jezusa Chrystusa, jeśli nie widać zmian we mnie, no to coś jest nie tak. I ostatnia prawda, ostatnia, chociaż to jest kropla w oceanie błogosławieństw, mówi o tym, że my możemy doświadczać zwycięstwa Jezusa Chrystusa osobiście, już jako Jego dzieci umiłowane, jako nowonarodzone istoty, Jego stworzenie, w różnych sferach swojego życia. Dlatego, że tak jak jest napisane w Kolosan 2:15, jest powiedziane o tym, że Jezus Chrystus rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Jezus Chrystus, ten, który umarł, ale na tym się nie skończyło, bo zmartwychwstał, dlatego triumf Chrystusa jest tak potężny. On rozbroił władzę ciemności i Jego zwycięstwo, ono po prostu roznosi się echem przez wieki. Mało tego, my tego doświadczamy. To nie tylko echo naszych przodków. To prawda Ewangelii, w którą wierzymy i która jest pośród nas, Królestwo Boże. Dlatego kończąc, dwa wersety jeszcze na koniec. Ewangelia Jana 7:37, kiedy Jezus wykrzyknął, a w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. I wiemy, że to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. O duchu, z którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Ktoś pragnie. to z jego wnętrza, jeśli mówi prawdę, jeśli pragniesz, mówisz prawdę, to z wnętrza twojego, tak jak mówi tu słowo, będą wypływały strumienie wody żywej. Duch Święty będzie się manifestował w nadnaturalny sposób, tak, by błogosławić ciebie, bo Bóg nigdy nie cofnął swojego błogosławieństwa. To, co postanowił, tak jest i amen. Nasze uczynki nawet tego nie zmienią, tak? Jego błogosławieństwo jest jego błogosławieństwem. Ja wierzę w to ostatecznym, pierwszym i ostatecznym. I powiedziane jest, że będą wypływały rzeki wody żywej. Rzeki wody żywej. Rzeki wody żywej. To słowo musiało być bardzo ważne, tak myślę. To jest moja myśl, dlatego że księga Biblii kończy się podobnym jakby tematem. Objawienie Jana, 22 rozdział. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. A duch i oblubienica mówią przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie przyjdź. Jeśli słyszysz, powiedz w swoim sercu przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Co do mnie, to świadczy każdemu, który słucha proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeśli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z udziału jego z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Mówi ten, który świadczy o tym, tak przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa, niech będzie z wszystkimi. Amen.